1 Koryntian 11, od wersetu 2 do 16. Chwalę was zaś, że we wszystkim o mnie pamiętacie i jak wam przekazałem, przekazu tego mocno się trzymacie. Chcę zaś, abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, który modli się lub prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. I każda kobieta, która modli się lub prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę, bo jednym i tym samym jest z ogoloną. Bo jeśli kobieta nie nakrywa się, to niech się ostrzyże. A skoro brzydko kobiecie strzyc się lub golić, to niech się przykrywa. O ile mężczyzna nie powinien przykrywać sobie głowy, będąc obrazem i chwałą Boga, to żona jest chwałą męża. Gdyż nie mężczyzna jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Również nie mężczyzna został stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego żona powinna mieć na głowie znak władzy ze względu na aniołów. Zresztą w Panu nie ma kobiety bez mężczyzny, ani mężczyzny bez kobiety. Bo jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko z Boga. Sami sobie osądźcie, czy kobiecie pasuje modlić się do Boga bez nakrycia? Czy sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chwałę? Gdyż włosy zostały jej dane za okrycie. A jeśli ktoś myśli być uparty, my takiego ustalenia nie mamy, ani zgromadzenia Boże. Koło mojej miejscowości, tam gdzie mieszkałem, Maków Mazowiecki, jest tak zwany wąski las. I ktoś, kto nie zna tego terenu, to mógłby pójść do tego lasu na grzyby, na jagody i powiedzieć, nic nowego, las jak każdy inny. Ale jak się tam pogrzebie trochę kijem w pewnych nieokreślonych miejscach, to można odkryć bardzo dużo niewybuchów, łusek, ponieważ przechodził tam tędy front. Tak więc to, co jest na powierzchni, wydaje się w porządku, ale jak się zacznie zagłębiać, to się okazuje, że tam są różne, no można powiedzieć, niebezpieczne rzeczy. I w pewnym sensie podobnie jest z naszym fragmentem. Na powierzchni, jak się go czyta, no niby wszystko jest jasne. Niby wszystko wyjaśnione, niby wszystko czytelne, ale to jest tylko na powierzchni. Natomiast jeśli człowiek się, no bo tutaj tłumacz musi wykonać jakąś pracę, musi przekazać czy przełożyć tekst z greckiego na polski, więc jakoś to musi wyłożyć w taki sposób, żeby to było zrozumiałe. Więc nie widzimy na powierzchni, z jakimi problemami musi ten tłumacz się mierzyć, tłumacząc ten akurat fragment, bo ten fragment jest, jak to powiedział jeden kaznodzieja, sławnie trudny. Tak, to jest owiany sławą z powodu swojej trudności ze względu na język, na to, co jest napisane w języku greckim. Więc nie widzimy tego, z czym tłumacz musiał się zmagać. Tak? On po prostu dokonał pewnej pracy i tak jak przy założeniu, że zrobił to najlepiej, jak potrafił. Natomiast jeśli chodzi o język oryginalny, o język grecki, tam jest to tekst usiany niewybuchami, delikatnie mówiąc. Jest trudny. W związku z tym trudności jakby nie jestem w stanie odtworzyć tych wszystkich trudności, bo bym zanudził was. Na przykład jedna trudność jest taka, że w języku greckim słowo mężczyzna, mąż to jest to samo słowo, nie ma rozróżnienia, tak samo dotyczy kobiet. Kobieta, żona jest jedno słowo, więc kiedy Paweł pisze kobieta, czy używa tego słowa greckiego gynę, tak, no to czy ma na myśli kobietę, czy ma na myśli żonę? Podobnie mężczyzna, czy jeżeli odmówi o mężczyźnie, to czy ma na myśli faktycznie samego mężczyznę, czy może męża? I to jest jakby, to jest tylko czubek góry lodowej. To są takie najprostsze trudności, jakie są w tym fragmencie. Więc ja nie będę się zagłębiał w te trudności i pokazywał, na czym one polegają, ale generalnie no, przekazuję, że jest to bardzo trudny fragment. 80 książek napisano co najmniej na temat tego fragmentu różnych i różne są teorie, o czym ten fragment mówi. Więc w związku z tym, że jest to trudny fragment, to niezależnie jakie jest nasze stanowisko, to podchodząc do trudnego fragmentu już powinniśmy jakby w jakiś sposób być zdystansowani w pewnym sensie, żeby nie brać, jak to powiedzieć, wszystkiego na twardy dysk, ale po prostu jest trudność, więc nie można jakby walnąć w stół, jest taki koniec dogmatycznie. Są pewne trudności, w związku z tym trzeba wziąć to pod uwagę. Więc zacznijmy może od kontekstu. Ponieważ kontekst jest zawsze kluczowy. Tekst pozbawiony kontekstu staje się pretekstem, by być tekstem bazowym, jest takie hasło. Więc kontekst ma kluczowe znaczenie. Więc jaki jest kontekst tego fragmentu? Ten fragment, jak i kolejny w tym rozdziale, nie zaczyna się od tego co, od wyrażenia co do. Tak jak ma to miejsce w 8.1 czy też 12.1. Apostoł Paweł odpisuje w 7 rozdziału na list skierowany do niego przez Koryntian i porusza pewne kwestie i dlatego są takie znaczniki kolejnych sekcji. Co do. Więc tutaj nie ma tego znacznika, w związku z tym ja zakładam, że jest to kontynuacja pewna tego, co zostało powiedziane w rozdziale od 8 do 10 i w 11 wersecie, w 11 rozdziale pierwszym wersecie. Apostoł Paweł kończy 10 rozdział takimi słowami: cokolwiek zatem jecie czy pijecie, cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Boga. Bądźcie ludźmi, którzy nie dają powodu do potknięć ani Żydom, ani Grekom, czyli poganom, ani zgromadzeniu Boga, czyli chrześcijanom. Jak i ja wszystkich we wszystkim zadawalam, nie szukając własnej korzyści, lecz wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja Chrystusa. Więc apostoł Paweł w kolejnych wersetach 11 rozdziału nawiązuje do tego, pokazuje, że chrześcijanie nie żyją w próżni, nie są samotną wyspą, ale żyją pośród ludzi, którzy mają inne religijne przekonania, mają inne być może wartości, dlatego dobrze jest funkcjonować pośród tych ludzi w taki sposób, żeby nie dawać powodu do potknięć ani Żydom, ani poganom, ani chrześcijanom. Więc Koryntianie nie zwrócili się w liście do Pawła z tymi kwestiami, ale raczej apostoł Paweł dowiedział się, że w Koryncie nie dzieje się najlepiej, są pewne problemy i dlatego postanowił poruszyć dwie dodatkowe kwestie, które mają związek z tym, co napisał właśnie w rozdziale od 8 do 10. Więc te rzeczy się ze sobą łączą. Więc idziemy krok dalej. O czym mówi apostoł Paweł? Więc przeczytajmy wersety od 2 do 5, 11 rozdziału. Chwalę zaś, że was we wszystkim o mnie pamiętacie i jak wam przekazałem, przekazu tego mocno się trzymacie. Chcę zaś, abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, który modli się lub prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. I każda kobieta, która modli się lub prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę, bo jednym i tym samym jest z ogoloną. Apostoł Paweł zaczyna od pewnej pochwały skierowanej do Koryntian. Za co chwali ten zbór? Za co chwali tych wierzących? No, że trzymają się pewnej tradycji, nauki, tego, co im przekazał. I dalej apostoł Paweł przechodzi do, można powiedzieć, kolejnej rzeczy, którą chce im przekazać. Kolejnej nauki. I chce, aby ta nauka, to co im mówi, żeby to było przestrzegane w taki sam sposób, jak to miało wcześniej miejsce wobec tego wszystkiego, co apostoł Paweł im przekazał, kiedy był w Koryncie. Apostoł Paweł zakładał ten zbór, spędził pewien czas w Koryncie. Ale o czym jest ta nowa ten przekaz, ta nowa nauka, ta tradycja. No zacznijmy od prostych kwestii. Tak. Wersety 4 i 5 mówią nam o modleniu się lub prorokowaniu. Modlenie się czy prorokowanie łączy to, że ktoś mówi publicznie pewne rzeczy na głos. Modlenie się wydaje się być czymś jasnym. Natomiast prorokowanie to jest szersze zagadnienie i nie będę się tym teraz zajmować, no ale chodzi o to, że ktoś mówił coś publicznie, a reszta słuchała. Więc modlenie się czy prorokowanie łączy też to, że są to elementy nabożeństwa chrześcijańskiego. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, mówi nam o porządku w czasie nabożeństwa i pokazuje, że jednym z elementów jest prorokowanie. W związku z tym mamy tu do czynienia z elementami nabożeństwa. Czyli to modlenie się czy prorokowanie ma charakter publiczny. To znaczy, że odbywa się w trakcie nabożeństwa chrześcijańskiego. Osoba, która się modli lub prorokuje, mówi na głos pewne rzeczy, a reszta uczestników nabożeństwa słucha. Wersety 4 i 5 mówią nam, że jeśli chodzi o nabożeństwo, to generalnie zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą robić te same rzeczy. To znaczy, że modlitwa i prorokowanie nie są zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn. Modlić się publicznie na głos, czy też publicznie na głos prorokować mogły też kobiety, więc zarówno mężczyźni, jak i kobiety uczestniczyły w taki sam sposób w nabożeństwie. Ale te wersety pokazują nam też, że chociaż kobiety mogły robić podczas nabożeństwa to samo co mężczyźni, to jednak zdaniem apostoła Pawła nie powinny tego robić w taki sam sposób, w identyczny sposób jak mężczyźni. Kobiety powinny to robić inaczej. Czyli kobiety mogły się modlić i mogły prorokować, ale musiała być pewna różnica. Musiało być coś, co odróżniało kobiety od mężczyzn. Co to takiego, co miało odróżniać kobiety od mężczyzn, a mężczyzn od kobiet? Różnicę można sprowadzić do wyglądu zewnętrznego. W tych wersetach pojawia się kwestia nakrycia głowy. Mężczyźni mają modlić się czy prorokować bez nakrytej głowy, a z kolei kobiety mają modlić się czy prorokować z nakrytą głową. Więc wydaje się, że to nie oznacza, że kobiety musiały przez cały czas nabożeństwa mieć nakrytą głowę. Raczej chodzi o to, że to ma zastosowanie wtedy, gdy kobieta wykonywała którąś z tych dwóch rzeczy publicznie, podczas nabożeństwa, gdzieś powiedzmy wstawała i prorokowała, czy też modliła się, a reszta słuchała, rozsądzała. I wtedy ta kobieta, wykonując tę czynność, no, powinna według tego, co apostoł Paweł napisał, powinna nakryć głowę. I dalej apostoł Paweł pokazuje, że to, co mówi, jest bardzo ważne. Jest to ważne, ponieważ ta kwestia nakrywania lub nienakrywania głowy podczas modlenia się lub prorokowania albo przynosi chwałę, albo przynosi hańbę. Mężczyzna, który modli się lub prorokuje, mając nakrytą głowę, hańbi swoją duchową głowę, którą jest Chrystus. Natomiast jeśli kobieta, żona, modli się z nienakrytą głową, to hańbi swoją głowę, którą jest jej mąż. Tym samym apostoł Paweł mówi Koryntianom o tym, że jako wierzący funkcjonują w pewnym określonym przez Boga porządku. Głową mężczyzny jest Chrystus, głową kobiety, żony jest mężczyzna, mąż, a głową Chrystusa jest Bóg. Więc żeby te wymienione czynności przynosiły chwałę Bogu, ten ustanowiony przez Boga porządek musi być zachowany. Nie da się chwalić Boga, przynosząc hańbę Chrystusowi albo przynosząc hańbę mężowi. Oddawanie Bogu czci, no, musi przynosić chwałę temu, z kim jesteśmy powiązani. Czyli, że nie funkcjonujemy, nie jest ja i Chrystus i nikt więcej się nie liczy podczas nabożeństwa. Więc to są te łatwe kwestie. One są same trudne, tak, same w sobie, ale to są te łatwe, które widzimy w wersetach od 2 do 5. Dlaczego, kolejny punkt, dlaczego kobieta powinna nakrywać głowę, a mężczyzna nie? Więc przeczytajmy kolejne wersety. I każda kobieta, która modli się lub prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę, bo jednym i tym samym jest z ogoloną. Bo jeśli kobieta nie nakrywa się, to niech się ostrzyże. A skoro brzydko kobiecie strzyc się lub golić, to niech się przykrywa. O ile mężczyzna nie powinien przykrywać sobie głowy, będąc obrazem i chwałą Boga, to żona jest chwałą męża. Z apostoł Paweł mówi Koryntianom, że kobieta, która nie nakrywa głowy podczas modlitwy czy prorokowania, daje taki sam komunikat, co kobieta, która jest ogolona. A być ogoloną kobietą, czy też być kobietą, która ma krótkie włosy, takie jak mężczyzna, było ogromną hańbą dla kobiety. Więc kobieta, która nie nakrywała głowy, postępowała w sposób wielce haniebny. A to z kolei prowadzi do tego, że kobieta, która tak postępuje, no przynosi hańbę swojemu mężowi, który jest jej głową. Natomiast mężczyzna nie powinien nakrywać głowy, ponieważ jest obrazem i chwałą Boga. Cokolwiek autor miał na myśli, tak? Kobieta też jest obrazem Boga, trzeba dodać, ale jest chwałą męża. I dalej apostoł Paweł napisał od 8 wersetu, gdyż nie mężczyzna jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Również nie mężczyzna został stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego żona powinna mieć na głowie znak władzy ze względu na aniołów. Zresztą w Panu nie ma kobiety bez mężczyzny, ani mężczyzny bez kobiety, bo jak kobieta jest z mężczyzną, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko z Boga. Z apostoł Paweł odwołuje się do kwestii stworzenia, odwołuje się do tego, że Bóg stworzył najpierw mężczyznę, a potem kobietę. Stworzył kobietę jako pomoc dla mężczyzn. Oczywiście obydwoje są obrazem Boga, są stworzeni na podobieństwo Boga, ale kobieta została stworzona jako pomoc dla mężczyzn, dlatego kobieta powinna nakrywać głowę. Ale zaraz potem apostoł Paweł dodaje, że w Panu jedno potrzebuje drugiego. Więc wydaje się, że werset 10 jest tu kluczowy do zrozumienia tego, co Paweł chce przekazać. Dlatego żona powinna mieć na głowie znak władzy ze względu na aniołów. Kwestia tłumaczenia to już tu jest i pewien problem. Można to jeszcze inaczej przetłumaczyć, ale na razie zostawiamy to jak jest. Więc apostoł Paweł zdaje się mówić o dwóch rzeczywistościach, w jakich chrześcijanie żyją. Pierwsza rzeczywistość to rzeczywistość stworzenia, która stawia kobietę w takiej, a nie innej pozycji względem mężczyzny. I trzeba powiedzieć, że to jest rzeczywistość, ta rzeczywistość stworzenia jest też rzeczywistością grzechu, który sprawia, że mężczyzna panuje nad kobietą w takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Tamta kultura, tamta rzeczywistość wyglądała tak, że kobieta nie miała żadnej pozycji, kobieta nie miała nic do powiedzenia. Więc to jest skutek właśnie tego, to jest pewien porządek stworzenia, który został skażony grzechem. To nie jest tak, jak powinno być generalnie. Jest to element przekleństwa wynikającego z grzechu. I taka była po prostu kultura, tak, kobieta nie miała pozycji, nie miała nic do powiedzenia. Ale jest też druga rzeczywistość. Jest to rzeczywistość Ewangelii, gdzie pozycja kobiety zostaje przywrócona, gdzie kobieta jest równa mężczyźnie, jeśli chodzi o podobieństwo, o obraz do Boga. Tutaj są, to jest na zasadzie partnerstwa. Oczywiście jest rozróżnienie na rolę, jakie mężczyzna otrzymał od Boga i rolą, jaka otrzymała kobieta, ale generalnie oni są sobie równi, są partnerami. Więc podczas nabożeństwa te dwie rzeczywistości w jakiś sposób powinny być odzwierciedlone. Dlatego ze względu na aniołów kobieta, tak apostoł Paweł mówi, powinna modlić się lub prorokować, nakrywając głowę i w ten sposób odzwierciedlać te dwie rzeczywistości. Nie jest jasne, co znaczy wyrażenie ze względu na aniołów. Są różne teorie, ponieważ w żadnym innym miejscu Nowego Testamentu nie ma podobnego fragmentu, w związku z tym generalnie nie wiemy. Nie wiemy, o co chodzi z tymi aniołami, tak? Czy można też przetłumaczyć ten, że dlatego żona powinna zarządzać swoją głową ze względu na aniołów. Też tak można przetłumaczyć. Więc no nie jest jasne, ale być może, tak? Być może intencją apostoła Pawła jest to, żeby to oznaczało kilka rzeczy. Na pewno trzeba powiedzieć, że to, co napisał do Koryntian, oni to rozumieli. To było dla nich jasne. Dla nas nie jest jasne. Więc może to oznaczać kilka rzeczy. Moja propozycja jest taka. Po pierwsze, musimy pamiętać, że małżeństwo jest instytucją, która obowiązuje wyłącznie tu na ziemi. W niebie nie będzie małżeństw zgodnie z tym, co naucza nas Pan Jezus, ponieważ będziemy jak aniołowie. W związku z tym dobrze jest pamiętać, że jeszcze nie jesteśmy w niebie i nie jesteśmy jak aniołowie. Dlatego publiczne chrześcijańskie spotkania powinny w jakiś sposób tę rzeczywistość odzwierciedlać. Może nie tyle chrześcijańskie nabożeństwa, co właśnie te dwa aspekty, modlitwy i prorokowania. Publiczne nabożeństwa powinny podkreślać, że są pewne różnice, jeśli chodzi o mężczyzn i kobiety, które w niebie, powiedzmy, się zatrą. Ale z drugiej strony jest też powiedziane o tym, że o gościnności, o potrzebie gościnności, że osoby, które gościły kogoś, to mogły gościć aniołów. Jest mowa o tym, że aniołowie obserwują, kiedy wierzący gromadzą się, by wielbić Boga, przypatrują się. I w tym sensie możemy powiedzieć, że tymi aniołami mogą być Żydzi lub poganie, czyli osoby z zewnątrz, ci, którzy są z zewnątrz gdzieś i przychodzą na nabożeństwo, i dla nich ogromnym szokiem może być to, że kobiety mogą brać czynny udział w nabożeństwie, że mogą modlić się publicznie, że mogą prorokować publicznie, a skałą zgorszenia byłoby to, gdyby kobiety zachowywały się w dokładnie taki sam sposób jak mężczyźni, gdyby nie było żadnego rozróżnienia pomiędzy płciami. Musimy pamiętać, że ci ludzie myśleli w taki patriarchalny sposób, że kobieta nie ma pozycji i powinna jakoś okazywać swoją uległość mężczyzny, więc to powinno być odzwierciedlone w tym, jak wygląda. Więc dla ludzi myślących w taki patriarchalny sposób, no byłby to skandal nad skandalem, widząc takie postępowanie kobiet w kościele. Więc żeby nie powodować zgorszenia wśród takich ludzi z zewnątrz, apostoł Paweł mówi o tym, żeby kobiety kontrolowały swoją głowę i ją nakrywały. Dlaczego było to ważne? Ponieważ już sam fakt, że kobieta mogła uczestniczyć w nabożeństwie w taki sam sposób, mogła publicznie mówić czy modlić się dla Żyda czy poganina, był sam w sobie ogromną rewolucją. Natomiast gdyby do tego jeszcze doszedł brak rozróżnienia pomiędzy płciami, to chrześcijanie byliby uznawani za tych, którzy podważają pewien porządek społeczny, a przez to niszczą podwaliny społeczeństwa. I to byłoby już za wiele. Ludzie generalnie zaczęliby uważać chrześcijan za wrogów społecznych, co po części już i tak miało miejsce, więc nie potrzeba było dolewać oliwy do ognia. Więc żeby nie robić przeszkód dla Ewangelii, dobrze było trzymać się pewnych zwyczajów. I przeczytajmy ostatnią część tego fragmentu. Sami w sobie osądźcie, czy kobiecie pasuje modlić się do Boga bez nakrycia. Czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chwałę? Gdyż włosy zostały jej dane za ukrycie. A jeśli ktoś myśli być uparty, my takiego ustalenia nie mamy, ani zgromadzenia Boże. Więc tutaj Paweł odnosi się do natury. Ale nie chodzi mu o to, że jest to pewien uniwersalny porządek, że jest to prawo, które obowiązuje zawsze, wszędzie, w każdych okolicznościach, wszystkich, w każdym czasie. Raczej jeśli chodzi o tę kwestię nakrywania głów, czy też zapuszczania włosów przez mężczyzn, czy też krótkich włosów u kobiet, to są to kwestie, które są bardzo mocno związane ze zwyczajami, z tym, jak funkcjonują tam generalnie, w Koryncie, czy też w basenie Morza Śródziemnego. Dlaczego o tym mówię? No ponieważ nie wszędzie, nie zawsze długie włosy u mężczyzny były hańbą tego mężczyzny. Znamy dobrze historię Samsona, który od urodzenia nie miał ściętych włosów, miał bardzo długie włosy. Podobnie z Nazyrajczykami, oni mieli długie włosy. Ktoś powie, no apostoł Paweł przez pewien czas mógł mieć dłuższe włosy, ponieważ złożył ślub Bogu i do tego momentu nie ścinał włosów. Więc to jest to, o czym jest mowa, raczej odnosi się do kwestii tego, co zostało, co było zwyczajowo przyjęte, co jest przynależne kobiecie, a co mężczyźnie, co jest przyzwoite, a co nie jest przyzwoite, co przynosi chwałę, a co hańbę. I Paweł kończy, że jeśli ktoś chce być uparty, czyli chce obstawać przy swoim, czyli odrzuca to, co apostoł Paweł mówi, to taka postawa jest obca kościołom, obca chrześcijańskim kościołom. Obca, jest taka uparta postawa, jest niewłaściwa, delikatnie mówiąc, w chrześcijaństwie. No. Nakrywać czy nie nakrywać? Oto jest pytanie. Parafrazując Szekspira, tak? Więc nagłówek tego fragmentu. Musimy pamiętać, że nagłówki nie są tekstem natchnionym. Jest to dodatek, który się pojawił później. I ten nagłówek mówi nam, że ten fragment dotyczy nakrywania głów. I w pewnym sensie tak jest, ale tak powiedzieć jest po prostu ogromnym uproszczeniem, który krzywdzi ten fragment, ponieważ tak naprawdę nie oddaje tego, o czym ten fragment mówi. A ten fragment mówi o tym, aby wierzący, kobiety i mężczyźni, robili pewne rzeczy podczas nabożeństwa w sposób, który honoruje pewne zależności, relacje i w ten sposób przynosi chwałę Bogu. I jest to związane z nakryciem głowy, ale nie tylko. Ma tu jeszcze znaczenie fryzura. Wydaje mi się, że apostoł Paweł w ten sposób zachęca wierzących, aby nie negowali i nie zrywali z pewnymi zwyczajami, jakie były w Koryncie, jakie panowały w tamtej kulturze. I apostoł Paweł nie narzuca chrześcijanom nowych zwyczajów. On po prostu dba o to, żeby chrześcijanie nie poszli za daleko w swojej wolności i nie odrzucili pewnych zwyczajów, które były ważne w ich kulturze. I żeby w ten sposób nie zaszkodzić Ewangelii. Generalnie w tamtej kulturze kobiety w przestrzeni publicznej nakrywały swoje głowy i w tamtej kulturze fryzura zarówno kobiety, jak i mężczyzny coś komunikowała. Jeśli mężczyzna miał dłuższe włosy, to był to jasny komunikat, że jest to osoba homoseksualna. Jeśli z kolei kobieta miała krótkie włosy, takie jak mężczyzna, to był to jasny komunikat, że kobieta jest osobą homoseksualną. Jeśli kobieta nie nakrywała głowy w przestrzeni publicznej, znaczy, że była prostytutką. Jeśli też miała rozpuszczone włosy, nieładnie upięte, czy generalnie rozpuszczone, to też oznaczało, że była prostytutką. Jeśli kobieta miała ogoloną głowę, to prawdopodobnie złapano ją na cudzołóstwie. Natomiast szacowne kobiety, czcigodne kobiety, można powiedzieć, miały odpowiednio spięte włosy i nakrytą głowę. To komunikowało ich moralność oraz lojalność. Więc to nie jest tylko i wyłącznie kwestia nakrywania lub nienakrywania głowy, żebyśmy zobaczyli, o czym ten fragment mówi. Dodatkowo jest tu kwestia fryzury, która komunikuje pewne rzeczy. To, co jest pod nakryciem lub to, co nie jest zakryte, jest równie ważne. Dlatego jest to skierowane zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet. I ta kwestia w takim samym stopniu dotyczy zarówno braci, jak i sióstr. I ta kwestia, wydaje mi się, powinna być traktowana całościowo. To znaczy, że kwestia nakrycia głowy jest ściśle powiązana z fryzurą. I ta kwestia miała ogromne znaczenie w tamtej kulturze. Być może dlatego na przykład Piotr pisze, żeby kobiety odziewały się w dobre uczynki, a na przykład nie dbały tak bardzo o sploty włosów, o swoją fryzurę, czy też o to, żeby się przyodziewać, znaczy ten, w złoto, jakieś zdobne suknie. Więc może inaczej, być może ta fryzura w tamtym okresie, w tamtym kulturze była dużo ważniejsza niż jest to dzisiaj. Więc żeby nie być oskarżonym o bycie wywrotowcem, czy też wrogiem porządku publicznego i w ten sposób zamknąć drzwi dla głoszenia Ewangelii, apostoł Paweł zadbał, aby Koryntianie przestrzegali pewnych norm, czy też zachowywali pewne zwyczaje, które były w tamtej kulturze bardzo ważne. Być może to nie był problem na początku powstania zboru, kiedy apostoł Paweł z nimi był, ale z czasem po tym, jak apostoł Paweł wyjechał z Koryntu, rzeczy zaczęły się tam zmieniać, zaczęły się pojawiać różne dziwne pomysły, różne dziwne idee, różne dziwne nauki. Być może pojawiły się jakieś hasła radykalnego, całkowitego zerwania z pogaństwem. Być może, jak widzieliśmy to wcześniej, były próby zachęcania wierzących do życia według zasad nieba, według zasad przyszłego życia, czyli generalnie po co wychodzić za mąż, bo w przyszłości przecież będziemy jak aniołowie, więc nie ma sensu, żebyśmy wychodzili, czy też brali ślub w tym życiu, raczej funkcjonujmy w celibacie. Więc, a to z kolei wiązało się z odejściem od pewnych zwyczajów, zasad, na przykład jeśli chodzi o małżeństwo. Więc nie wiemy, nie znamy tego kontekstu, nie potrafimy odtworzyć tej sytuacji czy tego problemu. Ale widzimy, że apostoł Paweł dojrzał pewien problem i postanowił zareagować i postanowił nie ustanawiać czegoś nowego w zborze koryńskim, ale raczej utwierdzić poprzez ten fragment to, co już tam funkcjonowało, to, co było wcześniej. I to pokazuje nam, że Ewangelia daje wolność. Ewangelia daje wolność, ale ta wolność nie jest ponad miłość bliźniego, ponad pragnienie pozyskania innych dla Chrystusa. Więc jak możemy zastosować ten fragment? Więc jeśli chcemy, żeby kobiety, siostry, mężatki nakrywały głowę podczas publicznej modlitwy, to w tym samym czasie musimy dopilnować, aby wszyscy, zarówno bracia, jak i siostry, mieli właściwe fryzury, zgodne z tym, co napisał w tym fragmencie apostoł Paweł. A to rodzi szereg praktycznych pytań. Co jeśli jakiś wierzący nie będzie miał właściwej fryzury? Kto ma o tym decydować, jaka fryzura jest właściwa, dopuszczalna? Czy wierząca osoba, która nie ma regulaminowej, w cudzysłowie, fryzury, powinna zostać wyproszona z nabożeństwa? Czy jeśli mężatka będzie miała za krótkie włosy, to nie będzie mogła być na nabożeństwach, dopóki nie odrosną do odpowiedniej długości? Jak coś takiego będzie postrzegane przez ludzi z zewnątrz? Czy w ten sposób nie staniemy się jakimiś sekciarzami? Czy w ten sposób nie zamieniamy się w faryzeuszy? I czy w ten sposób nie unieważniamy Ewangelii? I czy w ten sposób nie narzucamy zwyczajów, które są obce w naszej kulturze, naszej rzeczywistości, a przez to i niezrozumiałe? I zostawiam te pytania bez odpowiedzi. Tak, zostają te pytania bez odpowiedzi. I ostatnia rzecz. Jako chrześcijanie żyjemy w pewnym sensie w innej rzeczywistości niż Koryntianie. Oni żyli, tak obrazowo mówiąc, w erze przedchrześcijańskiej. To znaczy żyli w kulturze, która nie była zdominowana przez chrześcijaństwo, tylko przez pogaństwo. My żyjemy w kulturze, czy też w erze już tak zwanej postchrześcijańskiej. Kultura już nie jest zdominowana przez chrześcijaństwo, jest zdominowana przez ateizm i sekularyzm. Dlatego zmagamy się z zupełnie innymi wyzwaniami niż Koryntianie. Ale jedno jest niezmienne. Naszym pragnieniem powinno być, abyśmy swoim postępowaniem nie stawiali przeszkód głoszeniu Chrystusa, abyśmy nie byli powodem upadku dla tych, którzy są poza zborem. Oczywiście to nie jest coś, jak to zasada absolutna, że w każdej sytuacji my musimy mieć na względzie tych innych. Nie, bo to byłoby bałwochwalstwo. Przede wszystkim musimy pamiętać, że mamy być posłuszni Bogu. Mamy być posłuszni Ewangelii. Są rzeczy fundamentalne, których nie możemy poświęcić, żeby, po to, żeby w cudzysłowie przypodobać się innym. żeby nie obrazić innych, czy żeby nie być powodem zgorszenia dla innych. Jako chrześcijanie w pewnym sensie musimy być kontrkulturowi. Tak, musimy być kontrkulturowi. Ta kultura idzie w innym kierunku. Wcześniej to chrześcijanie, oni wprowadzali te zmiany, czy powodowali, że ta kultura się zmieniała. Teraz żyjemy w takiej kulturze, która jest definiowana przez ateizm. Więc jakby my musimy odpowiadać na te kwestie i teraz nie możemy poświęcać tego, co jest fundamentalne, co ma znaczenie. Musimy się tego trzymać, co jest fundamentalne, ale też musimy dbać o to, żeby nie być powodem zgorszenia dla innych. Ta zasada jest jakby stała, niezmienna i musimy o tym pamiętać. My, następni po nas, żeby nie robić w jakiś sztuczny sposób po prostu przeszkód dla głoszenia Chrystusa. Więc nie wiem, czy odpowiedziałem na czy nakrywać, czy nie nakrywać głowy. Tak? Myślę, że na pewne rzeczy wskazałem, że kobieta wtedy w Koryncie nakrywała głowę wtedy, kiedy stawała, jakby publicznie się odzywała, może tak. Czy to podczas modlitwy, czy też podczas prorokowania. Co kto z tym zrobi, to już zostawiam każdej osobie. Myślę, ponieważ ten fragment jest trudny, więc zasada w chrześcijaństwie jest taka, że jeżeli coś jest trudne, to miejmy wolność. To miejmy wolność do tego, żeby każdy postępował tak, jak mu sumienie podpowiada. Nie będziemy robić krucjat. Nie będziemy za czy przeciw, bo jest to trudny fragment. Jak powiedziałem, nie ma jakby innego fragmentu w Nowym Testamencie, który by w jakiś sposób, w jaśniejszy sposób te kwestie wyjaśniał. Więc musimy się pogodzić z tym, że nie wiemy. Nie wiemy do końca, o co chodziło apostołowi Pawłowi i jak to my dzisiaj powinniśmy zastosować. I z tą myślą właśnie chcę nas zostawić. Pomódlmy się.